pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział i pierwsze trzy wiersze przeczytajmy. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. To słowo zaczerpnięte, ostatni werset jest 34 psalmu, wiersz 8, gdzie jest powiedziane: jeśli żeście skosztowali, że Pan jest dobry, jeśli Pan jest dobry, żeście się o tym przekonali, to chwalcie Go, uwielbiajcie, służcie Mu, dajcie Jemu chwałę, módlcie się, oczekujcie, że On w swojej dobroci będzie Was błogosławić, że On będzie Waszą pomocą, że On być może spowoduje ten wybuch wulkanu, byśmy się tylko pod tą lawą nie podusili, też trzeba uważać. A więc to ten głos trzeźwości, rozsądku. A więc tu wychodzi ten może Filip, nie Andrzej. Ale ja wierzę, że Pan przez każdego z nas ma coś do zrobienia. Jeśli wzajemnie się nie zarazimy do tej służby, nie ma mowy, żeby ta praca się też rozwijała. Ale równocześnie potrzebujemy siebie wzajemnie i musimy w taki właśnie sposób patrzeć na siebie, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Mówimy o naszej praktycznej stronie chrześcijaństwa. Apostoł Piotr stwierdza, że ma podstawy przypuszczać, iż każdy z adresatów, do których jest to słowo skierowane, poznał, co to znaczy dobroć Boga. Dlatego on powiada: jeśli skosztowaliście, iż Pan jest dobrotliwy, jeśli Pan jest dla was dobry, ja myślę, że Pan jest dla was dobry, powiedział Piotr. I dlatego kieruję wam to słowo o Bożej miłości, o Bożym też nakazie dla was. Myślę, że wielu ludzi przekonało się o tym, iż Pan jest dobry. Wiele razy żeśmy tego doświadczyli, a ciągle jeszcze tak mało w nas jest wdzięczności za Bożą dobroć. Bracia i siostry, jest czas, abyśmy Pana uwielbiali za Jego dobroć, za to, co On dla nas uczynił. Dlaczego tak mało ludzi Mu za to dziękuję? Dlaczego tak rzadko słyszymy głosy niektórych? Czyż naprawdę Pan w waszym życiu niczego dobrego nie uczynił? Ja myślę, że jedno zdanie, kilka wyrazów wdzięczności jest inspiracją dla drugich ludzi, aby powiedzieli: tak, Pan tu działa, Pan pomaga. To są ludzie, którzy mówią o kimś, kto działa w ich życiu, to nie są tylko teoretycy. Wielu z tych ludzi, do których pisał apostoł Piotr, doświadczyło nowonarodzenia. Doświadczyli tego, że są nowymi ludźmi w Chrystusie. To nie oznacza, że dla innych dobroć Boga była zachętą do szukania zbawienia. Byli też tacy, którzy słyszeli o dobroci, sami doświadczyli tej dobroci, a jednak nie poszukują i nie poszukiwali zbawienia. Iluż ludzi na tym miejscu, ilu ludzi doznało uzdrowienia, i tych ludzi dziś tu nie ma. Ci ludzie doznali Bożej dobroci, a to wcale ich nie skłoniło do szukania zbawienia. Ci ludzie poszli i żyją własnym życiem. Najczęściej bywa tak, że potem ci ludzie powiadają: a gdzież jest ten Bóg, który miał mi pomóc? Tak, ale Bóg jest tym, który jest suwerenny. Jest tym, który nie pozwala, aby się z Niego naśmiewano. Chcesz coś od Boga otrzymać, nie dając sam w zamian nic, nie szukając zbawienia. Dlatego jest ważnym, aby jeśli doznałeś Bożej dobroci, to szukajmy zbawienia, abyśmy wzrastali z tym, abyśmy poszukiwali Pana jako Zbawiciela. Dlatego też zachęca apostoł Piotr, powiadając: wzrastajcie ku zbawieniu. Wielu ludzi, do których skierowane było to słowo, byli ludźmi nowonarodzonymi. Byli ludźmi, moglibyśmy powiedzieć, już dorosłymi. Rozwinęli się intelektualnie, mieli doświadczenie życiowe, a jednak zostali nazwani niemowlętami. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwa aspekty tego niemowlęctwa. Po pierwsze, by o kimś powiedzieć, że jest niemowlęciem, to musi się narodzić. A więc gdy rodzi się człowiek, gdy rodzi się dziecko, mówimy o nim, że jest to noworodek, że jest to niemowlę. Tak jak człowiek rodzi się w ciele, tak musi się narodzić duchowo.
I wtedy mamy do czynienia z niemowlęciem duchowym. Tego problemu narodzenia nie rozumiał Nikodem, ale w nim było pragnienie poszukiwania zbawienia. I dlatego pewnego dnia odważył się nawet na to, by pójść w nocy, ale szukać zbawienia. Nie odważył się w dzień, to zrobił to w nocy. Wszystko jedno w jakich okolicznościach i jak to uczynił, ale on szukał zbawienia i przyszedł do Jezusa. Była to noc. Nie dał mu spać, ale powiedział, ja jestem zainteresowany zbawieniem. Chcę, aby ten problem w moim życiu był jasny i rozwiązany. I Jezus mu odpowiedział, musisz się narodzić na nowo, musisz stać się niemowlęciem. Nikodem nie mógł spać tej nocy. On musiał iść do Jezusa Chrystusa. Ja bym się chciał zapytać wielu z nas tu obecnych, czy kwestia zbawienia nie dała ci kiedyś spać w nocy? Czy może jesteś jak inni ludzie, którzy mogą spać spokojnie, nie martwiąc się, czy są zbawieni, czy nie? Wystarcza im świadomość, że Bóg jest dobry, tak ogólnie dla wszystkich ludzi. Ale czy dla ciebie jest Bóg dobry? Czy tobie ten problem nie dał kiedyś spać? Czy może wstałeś w nocy i myślałeś, co będzie dalej, jak potoczy się moje życie? Co będzie ze mną? O, chciałbym, żeby wielu wam ten problem nie dał spać tak długo, aż nie znajdziecie odpowiedzi. Nikodem znalazł odpowiedź u Jezusa. I potem go spotykamy jako ucznia, który szedł. Może nie deklarował tego od razu w taki spontaniczny sposób, ale jednak był zainteresowany Jezusem Chrystusem. On jemu służył, powiada się, że był takim potajemnym uczniem. Lepszy jest ten, który jest jawnym i nie ukrywa się. Jemu ten problem nie dał spać. On przyszedł do Jezusa. Apostoł Piotr powiada, wzrastajcie ku zbawieniu. Niech wam ten problem nie da spokoju. Apostoł Paweł powiedział, z bojaźnią i drżeniem sprawujcie zbawienie swoje. A wielu ludzi bez bojaźni i bez drżenia swoje zbawienie sprawuje, a więc nie sprawują tego zbawienia. Przeżyli zbawienie i spokojnie śpią na swoich ławkach. Są szczęśliwi. Są szczęśliwi, że jeszcze ich nikt wcześniej nie wyprzedził, że jeszcze mimo wszystko są lepsi od innych. Nie ma ważniejszej sprawy na tej ziemi, jak zatroszczyć się o zbawienie swojej duszy, o pojednanie z Bogiem. Nie ma ważniejszej sprawy. Jak długo tej sprawy nie rozwiążemy w swoim życiu, tak długo jesteśmy niespokojni. Tak długo nie możemy być spokojnymi, tak długo nie mamy przebaczonych grzechów, tak długo nie mamy uwolnionego życia, tak długo nie mamy zmienionego życia, tak długo jesteśmy związani, zniewoleni. Pragnieniem nowonarodzonego niemowlęcia jest spożywanie pokarmu. Niemowlę ma dwie czynności do spełnienia. Jeść i spać, aby wzrastało. Wiele niemowląt duchowych zajęło się tylko jedną sprawą. Śpią. To im wychodzi bardzo dobrze. Niektórzy na ławkach nawet śpią. I zostali nazwani niemowlętami przez apostoła Pawła. Powiedzieli, już powinniście być dorosłymi, a wy ciągle jesteście niemowlętami. Tą sprawą zajęli się bardzo dobrze. Ale jest i drugi problem. Dziecko musi być karmione. Musi być karmione. Apostoł Piotr powiada, musisz być karmiony niesfałszowanym, duchowym mlekiem. Już starożytni znali sposób podrabiania mleka gipsem. Nowożytni udoskonalili to, jeszcze lepiej to robią. Ale jest tu sens też duchowy. Żądajcie niesfałszowanego, żywego mleka. Mleka, które da wzrost. To mleko ma cechę tą, że jest ono duchowe. Że ono powoduje, iż wzrastacie duchowo. A więc najważniejszym jest duchowe karmienie się. Karmienie się też prawdą, prawdziwym mlekiem duchowym. Są trzy niebezpieczeństwa w tej sprawie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że niemowlęta spożywają niewłaściwy pokarm. Ile razy obserwujemy niemowlęta, które karmią się niewłaściwym pokarmem. Pokarmem rozwodnionym albo zagęszczonym. Dosypano im czegoś do tego pokarmu, a potem mają kolkę duchową. Mają niestrawności duchowe. I potem mamy problem z takim człowiekiem. Dlatego, że ci ludzie pozwalają się karmić niewłaściwym mlekiem duchowym. Mają zbór, mają nauczanie, ale szukają karmienia się jakiegoś innego. I już kiedyś to powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz z całą odpowiedzialnością za to, co mówię. Wielu ludzi wierzących poszukuje w różnych grupkach i grupkach domowych, niedomowych, ściągają jakichś ludzi, myślą, że ci z zagranicy mówią coś lepszego i nadzwyczajnego. Gdy na tym miejscu tu głoszone bywa często Słowo Boże. To samo, które mówią ci zagraniczni ludzie. Często nie zauważacie tego. A tam otwieracie usta, mówicie, ależ to było wspaniałe. A to już było 3 miesiące wcześniej w tym zborze mówione, ale tego nikt nie zauważył. Szukają ludzie niewłaściwego pokarmu, ale z takimi ludźmi mamy najwięcej duchowych problemów. Z nimi mamy najwięcej problemów. Oni najwięcej stwarzają problemów, dlatego że oni szukają pokarmu nie tam, gdzie ten pokarm jest. Nie szukają prawdziwego, właściwego pokarmu. Dostają rozwodniony pokarm albo pokarm, którego sprawić nie mogą. Za wcześnie są karmieni pokarmem, który nie jest właściwy dla nich. Ile razy ludzie nowo nawróceni dostają kasetę Yonggi Cho o słowie Rema. A to nie jest słowo dla nowo nawróconych. To jest słowo dla ludzi, którzy już mają doskonale rozwinięte władze poznawcze, władze duchowe. Mają duchowy smak i znają Boże Słowo dobrze. A jeśli to da się nowo nawróconemu, stracicie człowieka, bo on pójdzie w fanatyzm, pójdzie w złym kierunku. Dlatego jest to niebezpieczeństwo, że karmimy się niewłaściwym duchowym mlekiem. Niesprawności duchowe potem są. Drugi problem polega na tym, że niemowlęta zaczynają same oceniać, co jest dla nich duchowe, a co nie jest dla nich duchowe. Same zaczynają podejmować krytykę, zaczynają poszukiwania. I zakładają bardziej duchowe lub mniej duchowe grupy. Ja uważam, że są to tylko tak zwane duchowe grupy. Tam nie ma nic z duchowości. Tam jest dużo z ciała, tam jest dużo z ducha własnego, tam jest dużo z własnych ambicji. Tam jest dużo z tego, co ja chcę jako człowiek zrobić. Duch Święty tam nie ma wiele do powiedzenia. Tam mają bardzo wiele do powiedzenia ludzie. To przeradza się najczęściej w takich grupach w fanatyzm. Idzie to w niewłaściwym kierunku. Niemowlę nie może samo zakładać żłobka. Żłobek trzeba temu niemowlęciu założyć. Jak niemowlę zaczyna zakładać żłobek, to jest już to wielkie nieszczęście. Nie można być ekspertem w sprawach duchowych, jeśli się samym jest dopiero nowo nawróconym, jeśli samemu się potrzebuje jeszcze wiele, wiele pokarmu duchowego, a już się chce uczyć innych. To jest niebezpieczeństwo, jeśli samemu zaczynamy się robić ekspertami, będąc niemowlętami. Dzieci nie rodzą dzieci. Taka jest Boża prawidłowość. Nie może być tak. I dlatego tu tkwi to niebezpieczeństwo karmienia się niewłaściwym pokarmem. Trzecie niebezpieczeństwo polega na tym, że niemowlęta same przygotowują sobie pokarm. Nowonarodzony musi spożywać pokarm, który się jemu podaje. Niemowlęciu się daje pokarm, a nie on sobie sam bierze. Nie może niemowlę samo sobie wziąć i zjeść szynkę, bo nastąpiłoby nieszczęście. Dziecko musi otrzymać pokarm właściwy, a więc musi otrzymać mleko. Niemowlę nie jest w stanie jeszcze sobie samo przygotować pokarmu. Tak więc najpierw musimy przyjść i brać Boży pokarm. Dlatego Izajasz w 55 rozdziale, wierszu 1 i 2 powiada: przyjdźcie do mnie i weźcie pokarm, weźcie mleko i miód za darmo, bierzcie to. A wielu ludzi sami sobie produkują mleko i to jest erzas, a nie mleko wtedy. Sami sobie je produkują, a Bóg powiada: przyjdźcie i weźcie to, co jest mlekiem. Trzeba przyjść do Pana i wziąć. Powiada Bóg: czemu wykładacie pieniądze, wasze siły na to, co sami chcecie stworzyć, kiedy już to jest dawno zrobione, wy tylko macie to wziąć. Mamy się karmić tym, co zostanie nam podane. Oczywiście ten stan rzeczy, ten stan niemowlęctwa trwa do pewnego okresu. Nie można pozostać całe życie w okresie niemowlęctwa. I tu jest ten drugi aspekt niemowlęctwa. Niemowlę musi się rozwinąć. Musi się stać dojrzałym chrześcijaninem. Nieszczęściem jest pozostanie niemowlęciem. Jeśli człowiek nie rozwija się fizycznie, jeśli zostaje karłem, to medycyna powiada, że dlatego karłowatość się pojawia, ponieważ nie funkcjonuje prawidłowo przyssadzka mózgowa. Wielu ludzi ma nieprawidłowo funkcjonującą duchową przyssadzkę. I dlatego nie rozwijają się, zostają karłami. Ale jeśli widzimy człowieka fizycznie nierozwiniętego, to wtedy ubolewamy. Jesteśmy pełni rozżalenia. Płaczemy, że ten człowiek się nie rozwinął. Kiedy duchowo ludzie się nie rozwijają, nie płaczemy wtedy, nie przejmujemy się tym. Jesteśmy zadowoleni i ważne, że ja jakoś tam się trzymam i że mnie jeszcze nikt nie wyprzedził. Spora grupa chrześcijan nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Tak niewielu się tym przejmuje, że ktoś się duchowo nie rozwija, że inni się duchowo nie rozwijają. Ważne, że ja mogę sobie jeszcze pospać i że jeszcze inni mnie nie wyprzedzili w tym wydarzeniu. Pewien człowiek też tak lubił na nabożeństwach sobie przysypiać. I pewnego razu kaznodzieja wygłaszał kazanie i zauważył, że on śpi. I powiada, kto chce pójść do piekła, niech teraz to powie i wstanie. A ten człowiek jeszcze spał na ławce. On krzyknął, kto chce tam pójść, niech powstanie. Ten człowiek nagle się obudził, usłyszał, niech powstanie, a więc powstał. Nie wiedział, o co chodziło, ale powstał. Się rozejrzał i zobaczył, że stoi tylko sam. Powiada tak, bracie kaznodzieja, ja nie wiem dokładnie, w czym jest rzecz, ale widzę, że tylko my dwaj jesteśmy za tą sprawą. A więc można popełnić tak fatalny błąd. Dlatego duchowo należy się rozwijać. W wielu miejscach Boże Słowo krytykuje taki stan rzeczy. Apostoł Paweł ubolewa, że wierzący stanęli w duchowym postępie, że się nie rozwijają, że nie poszli do przodu. Wyraźnie powiedział to w liście do Koryntian, w 3 rozdziale 1 listu. Powiada do nich w ten sposób. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie. Popatrzcie, jak długo byli niemowlętami Koryntianie. Już czas był, by byli ludźmi dorosłymi. Oni ciągle byli tylko i wyłącznie ludźmi, którzy potrzebowali jeszcze mleka. W liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, wiersz 12 czytamy. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Bracia i siostry, to jest niebezpieczny stan, jeśli my z niego nie wyjdziemy. Rozwój duchowy charakteryzuje się tym, że ciągle pogłębiamy nasze poznanie Pana, że rozwijamy się, że uaktywniamy nasze życie duchowe, że mamy widoczny postęp, a jeśli stoisz w miejscu, jesteś ciągle niemowlakiem. Jest wielu chrześcijan, jest wielu takich ludzi, których ciągle trzeba jak niemowlęta lulać, trzeba jak jajkiem się z nimi obchodzić, bo jak mu powiesz słowo, obraził się. Trzeba nieść jak bańkę mydlaną, bo pryśnie i pęknie, już go nie ma. Tak bywa z ludźmi, którzy się duchowo nie rozwijają, którzy się zadowolili tylko tym, że coś osiągnęli. To są niemowlęta. Ciągle tym ludziom trzeba zwiastować początki nauczania. Ciągle im trzeba mówić o nawróceniu, ciągle im mówić trzeba o pokucie, trzeba im mówić o chrzcie, trzeba im mówić o napełnieniu Duchem Świętym. 6 rozdział listu do Hebrajczyków mówi, ale czas, żebyśmy skończyli z tym i przestali powracać do rzeczy początkowych, a poszli dalej. Jeśli nie zadbamy o duchowy rozwój, jeśli nie pójdziemy dalej, to skończy się to fatalnie dla tych, którzy stanęli w swym duchowym rozwoju. Całe życie wielu jest karmionych łyżeczką i dlatego są wychudzeni, dlatego są tacy słabi, bo są łyżeczką, a nie łyżką karmieni, jak niemowlęta. Może jeszcze ze smoczka najlepiej byłoby im podać pokarm. Wtedy są tacy zadowoleni. Ach, jaki to słodki pokarm, ale powiedz im o grzechu. O, bracie, za daleko poszedłeś. Ty za daleko pług swój wpuściłeś i orzesz za głęboko. Tak, bo nienawidzą sprawiedliwości Bożej, bo się przyzwyczaili żyć we własnych grzechach. Jest wiele rodzin, gdzie się źle dzieje, gdzie mężowie z żonami źle żyją, gdzie nie ma Bożego pokoju, gdzie ludzie, którzy powinni być przykładem, nie są przykładem. Dlatego jest pewien werset tego słowa, na którym może się całe nasze życie obrócić jak na zawiasie drzwi. Jest tu słowo zapragnijcie. Jeśli zapragniemy niesfałszowanego mleka duchowego, wszystko się może zmienić, wszystko się może obrócić ku dobremu. Słowo Boże powiada, zapragnijcie. Kto pragnie, niech przyjdzie i bierze chleb życia. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije wodę życia. Kto pragnie, niech przyjdzie na pasze zielone. To Słowo Boże mówi. Kto pragnie, otrzyma dar Ducha Świętego. Kto pragnie, kto przyjdzie, będzie miał życie wieczne. I cały czas słyszymy, kto pragnie. Nic się nie może zmienić w naszym życiu. Nic się nie może zmienić w stanie duchowym, jeśli nie będziemy pragnąć. Tylko i wyłącznie pragnienie może być powodem zmian w naszym życiu. I dalej powiada apostoł Piotr, odrzuciwszy od siebie i tu wymienia pewien katalog grzechów. Są takie stworzenia, które muszą co pewien czas zrzucić z siebie chitynowy pancerz, bo inaczej się nie rozwiną. I gdyby go nie zrzuciły, giną. Gdyby wąż nie zrzucał swej skóry, to nie urósłby. Wielu zamknęło się we własnym chitynowym pancerzu i go nie odrzucają, dlatego się nie rozwijają duchowo. I dlatego Piotr powiada, odrzućcie ten chitynowy pancerz, odrzućcie więc wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. Tu się zaczyna dopiero prawdziwy problem. Tu następuje dopiero odkrycie, że tak powiem, kart naszego życia. Odrzućmy, aby się rozwinąć duchowo, aby wyjść z niemowlęctwa w stan dojrzałości. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie zapragniemy odrzucić, jeśli to będziemy pielęgnować, jeśli to będziemy hodować, jeśli nam z tym będzie dobrze, jeśli się będziemy buntować, jeśli będziemy mieli własne pomysły, jeśli będziemy się uważali za lepszych od innych, to się skończy tak właśnie, jak może to wygląda. Wielu ludziom mógłbym powiedzieć, przyjść i wprost powiedzieć, upamiętaj się. Ale nie zdziwcie się, bracia i siostry, myśmy postanowili być otwarci na Ducha Świętego. I nie zdziw się, jak któregoś dnia stanie obok ciebie człowiek i powie, upamiętaj się. Usuń swój grzech. Będziesz zdziwiony, że on wie o tym. Będziesz zdziwiony, że Duch Święty mu to objawił. To jest albo, albo. Być albo nie być. Nie ma innego wyjścia. Pomyślicie sobie, o, ten człowiek się gdzieś dowiedział tego. On coś wie znowu. Nie. Jestem przekonany, że Duch Święty pośle ludzi do was. Pośle ludzi do was. A więc odrzućcie wszelką złość. Księga Deuteronomium powiada w wielu miejscach. Wyplenisz zło pośród siebie. A ludzie hodują zło. Pielęgnują. Karmią. I chcą rozwoju duchowego. Nigdy się to nie stanie. Nigdy. Bo hodują zło. Odrzućmy wszelką złość. Zobaczcie, co Słowo Boże na ten temat mówi. List do Kolosan, 3:8. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo. Nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Czy tak się nie dzieje często między ludźmi? A może tak się dzieje między tymi, którzy narodzili się na nowo, a nie potrafią odrzucić, bo nie zapragnęli. Dalej Piotr powiada, a zazdrość, czyż nie jest przyczyną nierozwijania się? Zastoju zazdrościsz drugiemu człowiekowi. Wszystkiego, od agrafki do samochodu, wszystkiego mu zazdrościsz. Zazdrościsz powodzenia i wielu jeszcze innych rzeczy. Apostoł Paweł powiada, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugim drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Odrzućmy to, powiada Słowo Boże. A dalej jest mowa o obłudzie. W Przypowieściach Salomona, 26 jest powiedziane, czym srebrna glazura na czaszy, tym gładkie wargi i złe serce. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu knuje podstęp. Nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż 7 obrzydliwości jest w jego sercu. Jak wielu ludzi jest obłudnych. Do ciebie przychodzą i głaszczą cię po plecach i mówią, ale jesteś dobrym bracie. A do drugiego człowieka wszystko tobie co najgorsze powie. Taki człowiek jest obłudnikiem. Jest obłudnikiem. Apostoł Paweł tak wprost wytknął palcem, powiedział, obłudnicy. A wielu tak postępuje. Tu usłyszy, tam pójdzie, zaniesie i powiada, ja przecież prawdę powiedziałem, ale nikt cię nie prosił o zwiastowanie tej prawdy, zachowaj ją dla siebie. To jest już tylko plotkarstwo. Na zewnątrz, a Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza, 23:28, na zewnątrz wydajecie się ludźmi sprawiedliwości, wewnątrz zaś jesteście w pełni obłudy i bezprawia. Czy tak często nie bywa? Czy z tym nie mamy problemu? Jeśli nie mamy, chwała Bogu. Ale ja wewnątrz czuję, że tak naprawdę tymi grzechami jesteśmy, co niektórzy, związani. A odmowa? Ach, to jest pole do działania. Ach, jak nam lekko to przychodzi. Dobrze powiedzieć o drugim człowieku, jakże ciężko. Obgadać go na każdym miejscu, jakże łatwo. O, my mówimy, my jesteśmy nawróceni, my jesteśmy lepsi, My jesteśmy w imieniu Pańskim. Stawiamy zawsze jako siebie, jako przeciwwagę do tych, którzy są od nas gorsi. A spróbuj się postawić wobec tego, który jest lepszy od ciebie. Czy też tak dobrze na tej szali wypadniesz? Czy ta szala na twoją korzyść się przechyli, czy na korzyść tego drugiego człowieka? O, jakże łatwo służyć obmową. Ach, nasze języki są gotowe do tego. 11 wiersz Jakuba, 4 rozdział. Nie odmawiajcie jedni drugim, bracia. Kto odmawia lub osądza brata swego, odmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. To jest powód, że zostajemy niemowlętami, bośmy nie usunęli spośród siebie kwasu, bośmy nie odrzucili tego, co Bogu się nie podoba. Ja nie mówię, że wszyscy. Ja nie mówię jeszcze konkretnie, którzy, ale myślę, że każdy z nas doskonale zna najlepiej siebie. I tak naprawdę trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć, kto jaki jest w nas. Ale mamy w Słowie Bożym zachętę do życia świętego. Do życia, które czyni postępy. Zaczynając od siebie, apostoł Paweł powiedział do Tytusa, w 2 rozdziale, wierszu 7. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. My, którzy stoimy na czele, ci, którzy służą Słowem, mamy stawiać siebie za wzór i stawiać jako za wzór prawości i niesfałszowanego nauczania. To od nas się tego wymaga. Ale wymaga się tego od każdego członka zboru. Apostoł Paweł powiedział, bracia, oczywiście ma tu na myśli i siostry, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Bardzo często w duchowych sprawach jesteśmy jak niemowlęta, a w grzechach jak dojrzali, wspaniali grzesznicy. Dlatego trzeba odwrócić tę sytuację. W grzechach bądźcie jak niemowlęta, a niemowlę niewiele może nabroić, niewiele złego może uczynić. Niewiele złego niemowlę uczyni. Bądź niemowlęciem w złym, ale bądź dojrzałym człowiekiem duchowo. Wzrastajcie, zachęca nas Słowo Boże, raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zapragnijcie, zapragnijcie tego dzisiaj. Jeśli dziś zapragniecie pójść za niesfałszowanym duchowym lekiem, jeśli dacie odpór mocą ciemności, ja wierzę, że Pan dziś może was błogosławić. Jeśli nie myślałeś o nowonarodzeniu, jeśli nie myślałeś w ogóle o tym, czy jesteś niemowlęciem, to dziś jest taka możliwość, abyś został na nowo zrodzony, aby twoje życie się zmieniło. Jeśli tylko zakosztowałeś, że Bóg jest dobry, to nie odwlekaj. Nie czekaj, aż się to kiedyś stanie, aż się coś wydarzy. Dziś jest najlepszy dzień, aby uporządkować swoje życie z Bogiem, aby Jemu oddać swoje życie i aby stać się dzieckiem Bożym. A potem, gdy staniesz się dzieckiem Bożym, zgódź się na to, aby być nauczanym, aby być prowadzonym jako niemowlę i dojrzewaj w sposób duchowy. A potem, gdy się rozwiniesz jako dojrzały chrześcijanin, bądź przykładem dla innych, przyprowadź innych, powiedz innym o Jezusie Chrystusie, bądź wzorem w nauczaniu, w postępowaniu, we własnym życiu. Gdyście skosztowali, że jest dobry Pan, gdyście doznali uzdrowienia, gdyście doznali przebaczenia, to powiedzcie to innym i módlcie się za innymi. Jedni za drugich się módlcie. To jest polecenie dla chrześcijan, a więc odrzućcie wszelką zdradę, złość, obłudę, zazdrość, wszelką obmowę. Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. I wierzę, że wtedy nastąpi eksplozja. Nastąpi rozwój jeszcze większy. Nastąpi Boże błogosławieństwo. Bo Bóg będzie działał, gdy wy będziecie oczyszczeni dla chwały Pana. I niech Bóg dziś coś uczyni dla nas. Niech Bóg twoje życie odmieni. Niech Bóg coś uczyni dla ciebie, że zaczniesz się rozwijać. Zacznie funkcjonować twoja duchowa czystawka i będziesz dojrzałym duchowo. Nie trzeba będzie jeszcze jednego duchowego opiekuna dla ciebie, ale ty się staniesz duchowym opiekunem dla innych. Twoje życie zacznie przynosić owoce. Bracia i siostry, to jest Bóg. Boże wezwanie na dziś dla nas. I o to się dziś będziemy modlić. O to, by Duch Święty pokazywał nam ciemne strony naszego życia. Nie ja, żebym wam pokazywał, ale niech Duch Święty wam pokaże, w czym jeszcze potrzebujecie uwolnienia. Co potrzebujecie odrzucić, a co przyjąć. Niech Bóg wam pomoże, abyście byli zainspirowani i podekscytowani. Abyście byli też równocześnie trzeźwi duchowo i poznawali, gdzie jest Boży pokarm. Ja wierzę, że Pan wtedy zacznie czynić wielkie rzeczy. To jest słowo, które mi Pan położył tak mocno dziś na serce. I tym się dzielę, tym chcę z wami się dzielić i razem z wami się modlić. Modlić się o to, by Pan używał nas. Używał mnie, ale używał też i was. Bądźcie dojrzałymi. Już czas, byście byli dojrzali duchowo. Byśmy nie musieli z wami jeszcze mieć problemy, ale byście mieli problemy z nowymi ludźmi, którzy tu przyjdą, nawrócą się i przyjdą do was jako do duchowych doradców. Nie doradzajcie im plotkami, opowiadaniem starej przeszłości, co było kiedyś, opowiadaniem i wskazywaniem, a ten taki, a tamten siaki. Pokażcie ludziom Chrystusa, pokażcie im Jezusa Chrystusa, który jest dobry, który zmienia życie, który daje coś, co powoduje, że nasz motor życia jest napędzany. Wielu ludzi, wielu wierzących nie zna Boga dobrego i każdego dnia się martwią. A jak ja jutro przeżyję? A jak my przeżyjemy? A jak ja mogę dać dziesięcinę, jeśli teraz takie będą podwyżki? Tak cały świat żyje, to ty nie jesteś wierzącym. To jakim ty jesteś chrześcijaninem, jeśli ty mówisz, że Bóg jest dobry i Bóg się troszczy o twoje sprawy? To kim jesteś? Ale wiem, że Bóg jest dobry, a jeśli my zaczniemy myśleć jak cały świat, to będziemy tak żyć jak cały świat. Nędzni, ubodzi, nierozwinięci duchowo. Co wtedy powiesz ludziom? Przyjdź do nas, będziesz miał takie same kłopoty jak masz? Co chcemy wtedy ludziom zaoferować? Przyjdź do nas, bo zobaczysz żywego Boga, który nam pomaga, który błogosławi naszemu życiu i mojemu życiu. Zobacz, jak Bóg rozwinął moje życie, jak ono się zmieniło. Wierzę, że Pan wam pomoże. Ale jeśli go nie szukamy, to potem mamy problemy. Finansowe problemy mamy, duchowe problemy mamy w rodzinach. Problemy mamy we wszystkim. Przyjdź do Pana dziś i powiedz Mu, podziękuj Mu. Dwa słowa, trzy zdania. Będzie Bóg uwielbiony przez twoją modlitwę.
Amen.